A teraz, szanowni państwo, w przejściu, a w przejściu to tytuł książki, która ukazała się właśnie nakładem Autoportretu i Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie. Książka ma datę co prawda 2022 roku, ale to były ostatnie dni 2022 roku, kiedy książka się ukazała, a ten tom to 43 teksty o architekturze i przestrzeni. Z 20 lat działalności pisma Autoportret, pisma o dobrej przestrzeni, dużo tych informacji i powtarzających się słów na początek, ale państwo pewnie wiedzą, bo Autoportret jest stałym gościem Radia Kraków, a także już Radia Kraków Kultura od roku. Dorota Leśniak-Rychlak, redaktorka naczelna. Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
A także tutaj współredaktorka tego tomu i autorka. Tak jest.
Zgadza się.
Oraz telefonicznie jest z nami Marcin Wicha. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Cieszę się, że się tak doskonale słyszymy. Tutaj również w roli współredaktora i autora, ale także doskonale państwu znany pisarz, grafik i autor książek dla dzieci. Te książki będziemy panu wypominać. Zawsze będziemy wypominać, bo lubimy książki dla dzieci.
Ja też.
No właśnie, ale nie dzisiaj, nie dzisiaj.
Ale
nie...
twoje lubimy szczególnie.
Ogromna radość, że książka się ukazuje. Powiem dlaczego. Na swojej bibliotece mam prawie wszystkie tomy Autoportretu z tych 20 lat, ale dawno mi się tak dobrze nie czytało tekstów, ponieważ jest trochę inny format jednak książki niż Autoportretu, który to Autoportret charakteryzuje się bardzo, jakby to powiedzieć...
rozrzutnym formatem.
Bardzo ci dziękuję. Bardzo charakterystycznym, autorskim nieomal, no... bardzo się wyróżnia, a książka już mniej się wyróżnia i jakoś się okazuje, że się naprawdę świetnie w tym formacie czyta, więc chcę to powiedzieć głośno, może to jeszcze powtórzę na koniec, ale to był fantastyczny pomysł. Jego autorem, jak rozumiem, jest Marcin Wicha, tak? Skąd to się w ogóle wzięło, żeby taki pomysł?
Tak, i to już 5 lat temu. Marcin Wicha i Ewa Ślusarczyk, prawie równolegle Ewa Ślusarczyk,
dawniej
redaktorka Autoportretu. I Marcin gościł na, to było chyba 15-lecie wtedy Autoportretu. Zrobiliśmy spotkanie w Mandze i parę wykładów. No i w drodze już na dworzec. A właściwie czemu wy nie wydacie antologii tekstów? No i tak, no świetny pomysł, ale jednak musiał dojrzeć, a poza tym musieliśmy też znaleźć na to fundusze po prostu.
Ale się udało.
Tak, a może ewentualnie Marcin powie, dlaczego miał ten pomysł.
No właśnie, to jest moje następne pytanie, bo przecież tomy są, zresztą w internecie również teksty są dostępne. Nie wiem, czy wszystkie, Doroto, ale...
Większość z tych nowszych. Tylko w momencie, kiedy mamy jakieś umowy z właścicielami praw, które wykluczają użycie w internecie, to tych tekstów nie ma. Względnie części ilustracji, bo to też jest zawsze kwestia pozyskania praw i cyfrowych i do papieru.
No właśnie, czyli dlaczego książka? To jest to pytanie.
Mnie się wydawało, że to po prostu będzie bardzo fajna książka. To znaczy, że te teksty Autoportretu złożone w całość coś trochę więcej powiedzą niż rozrzucone co kwartał. Coś więcej, coś nowego, coś w trochę inny sposób i że nie wiem, no po prostu wydawało mi się, że to będzie rzecz, którą będzie można czytać według jakichś trochę innych i innym trybem niż teksty, które się czyta no właśnie w piśmie. Ja oczywiście miałem stos autoportretów, ale pewnie nie wszystkie i oczywiście tam różne rzeczy można wykopać w internecie, ale jest coś takiego, że Autoportret dla mnie jest takim pismem, które jest też strasznie ciekawe w sposobie, jaki się, jak to powiedzieć, nie wiem, rozwija, wędruje, jak podejmuje różne tematy, jak wraca do różnych tematów, oświetla je z innej strony i że to samo w sobie jest jakaś opowieść, którą można by no właśnie przedstawić. No ale też wydaje mi się, że to jest ważne, żeby ona była w takiej postaci, że no właśnie, że można do niej dotrzeć, nawet jeśli też po 20 latach to jest tak, że są po prostu czytelnicy, którzy tych numerów sprzed 15, 17 czy nawet 5 lat nie mają, albo nie mają kompletu, albo nie wiedzą o nich. Więc wydaje mi się, że taka forma różne miała przewidywalne zalety.
W przejściu to jest fajny tytuł, jest bardzo otwarty, ale...
Jak no, to przejść?
No właśnie, ale nie bardzo nas zakotwicza. Tak próbuję zarzucić te kotwice i więc to jest zawoalowane pytanie, pierwsze pytanie o tę redakcję i o ten wybór. Bo tekstów w autoportrecie Doroto, przypomnij mi, przecież kilkaset się ukazało.
Moim zdaniem około 900, no, ale nie doliczyłam ich dokładnie.
Czyli to jest no 5%. Tak, mniej
tak,
więcej.
Niecałe pewnie.
No
nawet.
To pytanie o wybór jest wielkim pytaniem.
To może jeszcze spróbuję się zmierzyć z tytułem, chociaż tak jak ostatnio rozmawialiśmy, no to był pomysł Marcina, więc tylko dopowiem, że...
Oczywiście, ja mogę się tłumaczyć, jak będzie trzeba.
Dobra, to ja tylko powiem, że my w tym przejściu nie stoimy, tylko przechodzimy. A ty może powiedz więcej. Dlaczego?
Z mojego punktu widzenia to się trochę wiąże z poprzednim pytaniem pani, bo ja powiedziałem, że wydawało mi się, że gdyby to złożyć w jedną książkę, to byłaby bardzo fajna książka, tak? Ale też sobie pomyślałem, że ta książka byłaby fajna trochę dlatego, że no, czerpiąc z tekstów autoportretu byłaby, i mam nadzieję, że jest, czymś więcej niż antologią, czy zbiorem, czy podsumowaniem 20 pracowitych lat pisma, ale też stałaby się dla mnie przynajmniej, jako dla takiego czytelnika, który nie jest ani architektem, ani krytykiem architektury, czymś w rodzaju przewodnika i nawet może trochę jakiegoś takiego dziwnego podręcznika, czy antypodręcznika po współczesnej architekturze, urbanistyce, projektowaniu krajobrazu, jeszcze paru pokrewnych dziedzinach. I antyprzewodnika i antypodręcznika, bo właśnie takiego, który nie stawia nic, nie mówi wiele rzeczy jak z katedra, który proponuje, żeby zmieniać perspektywy, z których się patrzy na różne zjawiska, żeby używać różnych języków i żeby przedstawiać rzeczy te związane z architekturą i przestrzenią właśnie jako coś takiego, co się cały czas zmienia, jako taki obszar płynności, obszar, gdzie mnóstwo dookoła się dzieje, gdzie mnóstwo rzeczy wpływa na to, jak wygląda pejzaż wokół nas, jak wyglądają domy, w których mieszkamy, jak wyglądają meble i przedmioty. I kiedy teraz żeśmy rozmawiali dość długo na temat tytułu tej książki i chcieliśmy jakoś pokazać to miejsce, w którym jesteśmy dzisiaj i w którym ta książka się znajdzie, kiedy się ukaże, no to cały czas nas uderzało, to jeszcze było to zeszłe lato takie pełne różnych dramatycznych wydarzeń i napięć dookoła na świecie i tutaj, że to jest taki jakiś czas właśnie, kiedy wszystko jest w ruchu, kiedy nic nie jest pewne, kiedy wszystko się zmienia i właśnie trudno być przekonanym o tym, co dalej nastąpi. Nam się wydawało, że ten tytuł nam, czyli Dorocie i mnie, że ten tytuł w przejściu właśnie obiecuje coś takiego, to znaczy obiecuje książkę, która nie opowiada swojego ex-katedra, nie opowiada swojego z jakiegoś wiecznie zafiksowanego miejsca, tylko właśnie próbuje towarzyszyć światu w tym ruchu, który on wykonuje.
Tak.
W tej zmienności.
No, jest to bardzo współczesna perspektywa. Antypodręcznik też mi się bardzo podoba jako formuła dla tego, co otrzymujemy. Niemniej jednak z redaktorskiego obowiązku tutaj muszę poszukać jakichś punktów.
Kryteriów.
Kryteriów, tak. Punktów. Coś musiało decydować o wyborze danego tekstu.
No ten proces był bardzo trudny. Znaczy ja osobiście...
Podzieliliście sobie to na jakieś zbiory, rozdziały? Tak. Bo to musiało pewnie jakoś strukturyzować trochę tę robotę.
Tak, jak rozpoczynaliśmy jakąś taką właśnie pracę mentalną nad tym zbiorem, to dosyć szybko zgodziliśmy się do takich... Znaczy, próbując wyodrębnić z wielu wątków, no bo numery autoportretu są tematyczne, w związku z tym już siłą rzeczy to są jakieś rodzaje kolekcji tekstów w obrębie jednego numeru, które jakoś ze sobą rozmawiają i tworzą kompozycję. Staraliśmy się wyodrębnić wątki czy pola, które regularnie powracają i są jakimś takim leitmotivem, jakąś nicią, która od tych co najmniej kilkunastu lat albo tych dwóch dekad gdzieś tam się pojawia. I wytyczyliśmy sobie takie cztery pola, worki, różnie można by je nazwać. Tak. I pierwotnie w ogóle pomysł był taki, że są teksty lokomotywy, czyli teksty, które otwierają te pierwsze rozdziały. I one trochę wyznaczają tematykę i trochę pokazują problem, z którym chcemy się zmierzyć. Następnie, to już był moment, kiedy doszliśmy do etapu składu, te pola uszczegółowiliśmy w taki sposób, żeby już te tytuły się nie powtarzały. I Marcin zaproponował, żeby to było od do, co nie jest zamykające, ale też pokazuje właśnie ten rodzaj ruchu przejścia i też odnosi się do konstrukcji tych rozdziałów. Więc pierwszy rozdział to wątek związany z nowoczesnością, od mitów modernizmu do kolonializmu. I to jest zdecydowanie najdłuższy rozdział, to widać jak się popatrzy na grzbiet książki, która jest grubaśna, bo to jest ponad 5 centymetrów.
Zastanawiam się, ile razy słowa modernizm użyliśmy podczas naszych radiowych rozmów o autoportrecie i to na pewno około 900 razy co najmniej musiało się przydarzyć.
Myślę, że tak, że te wszystkie lata to z całą pewnością. A tutaj w tym rozdziale dla nas istotny był ten uchwyt, kwestia opozycji nowoczesności i tradycji, tego do jakiego stopnia ten koncept jest w ogóle osadzony w myśli Zachodu i zawiera w sobie jakiś rodzaj przemocy wobec innych głosów, które są mniej słyszane, mniej dostrzegane. Stąd ten kolonializm jako punkt dojścia. Ale też staraliśmy się, żeby każdy z tych rozdziałów kończył się tekstem, który otwiera jakieś inne perspektywy. W tym wypadku to jest rozmowa z Sandy Hillal, King Gizemły, w której pojawia się temat gościnności uchodźców, uchodźczyń w miejscach, w których trafiają i tego, w jaki sposób oni wtedy potrafią redefiniować swój status. Co wydało nam się bardzo jakby dobrym kierunkiem, a jednocześnie okazało się bardzo aktualne w kontekście wojny w Ukrainie. Drugi rozdział, może się Marcinie podzielimy, że ja jeszcze skończę drugi, a zostawię ci ostatnie dwa. Drugi rozdział to rozdział od spekulacji do troski i bliskości. Znowu rozpoczyna go tekst, który był dla nas szalenie ważny, formacyjny. Właśnie dokładnie te 5 lat temu. Architektura jako narzędzie kapitału Reiniera de Graffa. To jest jeden z niewielu przedruków w tym numerze, bo my bardzo często tłumaczymy jakieś kanoniczne albo ważne teksty. Ale tutaj przyjęliśmy taką zasadę, że to będą już takie teksty, które się bardzo mocno uwewnętrzniły. Tylko te tłumaczenia włączyliśmy w ten zbiór. I to był moment, kiedy rzeczywiście zobaczyliśmy takie stopnie architektura, w szczególności architektura mieszkaniowa jest w zasadzie po prostu narzędziem w rękach deweloperów i narzędziem spekulacji. I co takie ujęcie, co ta rzeczywistość sprawia, co wyrządza ludziom, jakiego rodzaju, mówiąc wprost, krzywdy za pomocą mechanizmów ekonomicznych typu kredyt hipoteczny. To jest kolejny gorący temat, i który nie stracił na aktualności, ale też nie chcieliśmy zostawić jakby naszych czytelników i czytelniczki w takim dołku po tej trudnej diagnozie. W związku z tym rozdział zamykają dwa teksty. Marcela Andinowela, Zaprzestrzenie troski. Brawurowy postulat w sprawie opieki geriatrycznej i w ogóle osób zależnych, kończący się po prostu nawoływaniem do jakiejś bliskości. Niezależnie od estetyki. To jest naprawdę bardzo wstrząsający tekst i znakomity. I architektura jako narzędzie uzdrawiania Johanniego Palazmy, esej odnoszący się bardzo mocno do sanatorium w Paimio i do projektowania dla człowieka w jego najsłabszej wersji, formie, czyli tego chorego, który leży. Tak. I do jakiego stopnia to zmienia perspektywę. A trzeci...
Niszczejące bagna. Trzeci, zostawiamy, jest z nami Marcin Wicha.
Czy mogę jeszcze na chwilę wrócić do pierwszego?
Zawsze, no, tak.
Bo to jest też tak, że ten podział, pani powiedziała o tym, że tam 900 razy pada słowo modernizm.
No, i tak sobie powiedziałam, tak, ale może i więcej
razy. To jest tam
razy.
1018 razy.
Tak,
ale,
tak, tak.
Ale i sobie pomyślałem, że to tak brzmi trochę odstraszająco, tak? Ale właśnie w tym pierwszym rozdziale, w takim tekście, który nosi tytuł Modernizm i kolonializm, Hilde Heinen pisze coś takiego: w moim przekonaniu architektura jest przede wszystkim projektem społecznym i ideospołeczną. W mniejszym stopniu chodzi w niej o styl, choć styl jest interesujący. Sedno architektury modernistycznej upatruje w jej programie naprawy społecznej, w poglądzie, że architekci nie tylko zmieniają architekturę, ale poprzez architekturę dążą do zmiany świata i uczynienia go lepszym. Koniec cytatu. Ja sobie myślę, że to jest takie... jeden z takich wspólnych mianowników, jedna z takich nitek, które łączą te wszystkie tematy. To znaczy takie przekonanie, że nawet kiedy rozmawiamy o architekturze jako o stylu czy o formie, to ona jest przede wszystkim właśnie jakimś społecznym zjawiskiem i przede wszystkim te społeczne jej powinności czy sens społeczny tego, co architektura i osoby ją tworzące robią, jest chyba dla autoportretu najważniejszy i że to jest taka myśl, która łączy wszystkie te kolejne rozdziały i która moim zdaniem sprawia, że to jest zdumiewająco optymistyczna książka.
A to bardzo dobrze, że pan wywołuje ten temat nadziei, ponieważ i zdarza się bardzo często tak w naszych rozmowach tutaj autoportretowych w krakowskiej rozgłośni, że mam wrażenie, że to poczucie pesymizmu narasta, że ten świat wokół nas przestaje być przyjazny, przestaje być dobry i zawsze na koniec tych rozmów, Doroto, to możesz to potwierdzić, ja jakoś tak rozpaczliwie domagam się od was tych światełek i czasem bywa trudno, prawda? A Marcin Wicha twierdzi, że to jest książka optymistyczna.
No więc ja to z pewnym, ja nie jestem raczej specjalistą od dostarczania optymistycznych treści i samego mnie to zaskoczyło, ale tak, ona jest niesamowicie optymistyczna w tym sensie, że ona opowiada o tym, jak ludzie w różnych miejscach, wychodząc z kompletnie różnych przesłanek, są w stanie wymyślać i zauważać na świecie różne rzeczy, które można zrobić trochę inaczej, które można zrobić trochę lepiej, które jak się dostosować do tego świata, jak czynić życie w nim znośniejszym. I trzeci rozdział, no tak, trzecia część tej książki nosi tytuł Od niszczenia do ratującego bagna. I zaczyna się od tekstu, który napisał Elke Krasny, który nosi tytuł Żyć z zakażoną planetą o praktykowaniu architektury dla 99%. No i tutaj już się właśnie pojawiają te główne tematy tego rozdziału, czyli czym będzie, czym jest już architektura w kryzysie klimatycznym i kryzysie społecznym, który za nim wędruje. Potem jest tekst Aleksandry Kędziorek o kwestii skali, potem jest tekst Barbera, rozmowa zatytułowana Po komforcie, potem jest bardzo fajny i taki przekrojowy tekst Kaci Nawratek zatytułowany Zachwyt i troska, jak uczyć architektury w obliczu kryzysu klimatycznego. Dalej architektura jako rower Łukasza Wojciechowskiego i taki strasznie fajny i dla mnie jakoś osobiście ważny blok tekstów o ugorach, odłogach ziemi, to jest tekst Magdaleny Zysk, o czwartej przyrodzie w mieście Kaspera Jakubowskiego, o błotnej ariergardzie Małgorzaty Kuciewicz i Simone de Jacobisa. To są teksty właśnie takie, które mnie przynajmniej, kiedy się ukazały w autoportrecie, jakoś trochę zmieniły sposób, w jaki się dookoła rozglądam.
To prawda.
To znaczy,
podzielam
tę perspektywę. Pożytków, czy pożytkach z nieużytków, o tym wszystkim, co niedoceniane, a co jakoś jest no właśnie, ważne, tak? Mm-hmm. To znaczy o tym, że można spojrzeć na przestrzeń wokół nas nie tylko z punktu widzenia naszej korzyści, ale też z punktu widzenia tego, jak ona sobie jest. I też taki w tym jest wątek, który dla mnie jest jakoś strasznie ważny. I znowu w gruncie rzeczy łączy się z początkami awangardy i modernizmu, czyli doceniania tych rzeczy, które właśnie są niedoceniane, doceniania tych rzeczy, które są niepotrzebne, które są jakieś pokraczne, lepkie, grząskie, byle jakie, które właściwie należałoby osuszyć i wyrównać, ale nagle się znajduje ktoś, kto potrafi nam pokazać, że w tym jest właśnie coś, czego po prostu nie rozumiemy i co może być właśnie wyzwalające, może nas jakoś z tych takich naszych przyjętych konwencji trochę wysupłać. Mm-hmm. Więc dla mnie to nie jest błotna riergarda, tylko w jakimś sensie właśnie błotna awangarda. A ostatni tekst, ostatnia grupa tekstów, w każdym razie tekstów napisanych literami, to jest taki dział, który nosi tytuł Od klocków do splatania węzłów, który się zaczyna od takiego znowu bardzo, bardzo chyba ważnego dla autoportretu i chyba dla części jego czytelników tekstu Toma Ingolda o klockach i węzłach z taką tezą, że lepiej byłoby, gdybyśmy dzieciom dawali nitki i sznurki niż klocki, żebyśmy nie traktowali świata wyłącznie jako układanki, które się z identycznych modułów składa, ale też żebyśmy dostrzegali radość, jaką można mieć właśnie ze splątywania sznurków i włóczek i dostrzegania całego tego skomplikowanego pajęczyny powiązań. Z tym się wiąże kolejny tekst, jeden z takich tekstów, które prezentują. Nie jest ich w tym tomie dużo, ale ten akurat chyba nieźle wyraża tą grupę całą. To jest tekst, nie musisz dobrze rysować, po prostu rysuj. To jest rozmowa, którą Aleksandra Czubkiewicz przeprowadziła z Maciejem Śludą o rysowaniu i to jest jeden z takich tekstów warsztatowych.
Właśnie, branżowych, bo jest to jednak autoportret, jest pismem o architekturze, co może Państwu nie wydaje się takie oczywiste, tu mówię do naszych słuchaczy, bo nie rozmawiamy wiele o architekturze, jak dotąd.
Mi się wydaje, że cały czas rozmawiamy.
No właśnie, tylko nie nazywamy tego w ten sposób i to jest, myślę, że też ta zmiana świadomości, o którą walczy autoportret, prawda? Że architektura to są na przykład także jakoś nieużytki, że one tworzą tę przestrzeń architektoniczną.
Architektura
jakoś.
To są nieużytki, architektura to są te miejsca, które zostają między blokami, mm-hmm. a nie tylko same bloki. Architektura to są kredyty i raty, które trzeba spłacać za mieszkanie w tym domu. Znaczy,
i ustawy.
Oczywiście to wszystko nie jest architektura.
I zdalna praca, o której
literalnie, ale to wszystko określa kształt tej architektury, tak. Bądź też zostało przez architekturę określone. Mm-hmm. Więc to są takie jakieś punkty widzenia, z których tę architekturę można omawiać. Dalej jest tekst Krajobraz zmysłów Juhani Palazmy, kolejnego autora odkrytego przez autoportret i chyba jakoś ważnego dla wielu osób zajmujących się projektowaniem. O zmysłach w architekturze i o takiej architekturze. No to pewnie już teraz po wydaniu książek Palazmy też przez
Instytut Architektury, tak.
Instytut Architektury, to jakoś jesteśmy z tym oswojeni troszeczkę, to znaczy z taką architekturą, z takim, no właśnie, no przypomnieniem właściwie oczywistej rzeczy, że odbieramy architekturę nie tylko oczami, tak, to znaczy, że architektura to jest też nasz słuch, architektura to jest też nasz zmysł dotyku, to jest powonienie, no, że architektura pachnie, architektura jest szorstka albo gładka, architektura przenosi dźwięki i tak dalej. Dzisiaj to jakoś chyba lepiej rozumiemy, to też chyba są takie książki, które mają jakiś ogromny oddźwięk, zwłaszcza wśród studentów i młodych osób zajmujących się projektowaniem. No ale kiedy to się po raz pierwszy ukazało
w 2011
w autoportrecie, to dla mnie to jedno było z takich trochę podobnych doświadczeń, jak kiedy w piśmie Przekrój po raz pierwszy przeczytałem jakiś fragment prozy Doroty Masłowskiej. Znaczy takie poczucie, że się w ogóle coś takiego czytam, co nie przypomina mi nic, co w ostatnio, a może w ogóle kiedykolwiek czytałem, a co jednocześnie jest tak oczywiste, że powinno być. Tak? Że trudno zrozumieć, żeśmy tego nie wiedzieli, czy nie znali. To było przeżycie. Obcowanie z materią Ewy Klekot, Nieznośny ciężar ulotności Marcina Mateusza Kołakowskiego. Same banały, wywiad z Marcinem Wichą. Potem jest o Białoszewskiego poezji, bardzo, bardzo taki fajny tekst Elżbiety Rybickiej, jest jakoś tak chyba bardzo dobrze pokazujący to, że te rzeczy, które teraz architektura z pomocą autoportretu odkrywa, dla Białoszewskiego były
oczywiste.
Tak. Oczywiste, tak. Znaczy, po prostu, że to wszystko było, tak? Że to właśnie też jest taka, dla mnie też taka historia o tym, jak strasznie warto jest przykładać no właśnie spojrzenia innych dziedzin literatury czy sztuki do jakiejś dziedziny, żeby dostrzec to, co ktoś inny może nam pokazać.
No tak, i te wątki literackie, one wcale nie są takie rzadkie w autoportrecie, no ale też z konieczności nie możemy im w tej chwili dużo czasu poświęcić, ale one są i to właściwie tak są u źródeł pisma.
To w ogóle jest tak, że autoportret dosyć często ma taki charakter, no, że tak jak powiedziała Dorota, że te poszczególne numery są pewnego rodzaju antologiami, no więc to ta książka, którą teraz mamy przed sobą, no to jest też, oprócz tego, że mi się wydaje, że to nie wiem, czy z naszej rozmowy to wynika, bo to wyobrażam sobie, że słuchając tego, można dojść do wniosku, że ta książka jest nieźle zwariowana, ale ona jest jakąś dosyć, mam nadzieję, spokojną opowieścią. Chociaż taką bardzo szybko się rozwijającą. Taka jest metafora Mandelsztama na temat metafory, o tym, że to jest przechodzenie przez rzekę, przeskakując z dżonki na dżonkę. No więc to jest trochę takie przeskakiwanie z dżonki na dżonkę, czy z jednej łódki na drugą łódkę. Ale to jest antologia zrobiona z antologii. Ten czwarty rozdział, ten rozdział o splataniu węzłów i o klockach. Kończą teksty Jurko Prochaśki i Emiliano Ranockiego. Bardzo, bardzo piękne po prostu. I to jest ta antologijna część. Potem jest jeszcze wywiad zrobiony przez Aleksandrę Kędziorek z zespołem redakcyjnym, z kolejnymi zespołami redakcyjnymi autoportretu, który trochę pozwala zrozumieć, jak pismo powstawało, jak pracowało, jak się zmieniało. I na końcu są jeszcze trzy teksty obrazkowe, co jest jakimś hołdem dla szaty graficznej. Autoportret, znaczy nie, to jest po prostu uznaniem, znaczy jest jakimś namiastką tego, co jest strasznie ważne w autoportrecie, czyli tym, że to jest bardzo wizualne pismo.
Właśnie, dobre słowo namiastka, w pełni się zgadzam, bo trochę mi nawet tego za mało, ale rozumiem, Doroto, że ta książka musiałaby być wtedy gigantyczna, dwutomowa. Notabene, kiedy do mnie dotarła tu do rozgłośni, byłam przekonana, że jest dwutomowa, bo to były akurat dwa egzemplarze i muszę powiedzieć, że od razu uznałam, że tak powinno być, więc może to powinno się dać do myślenia.
Może 20 lat kolejny zespół redakcyjny się tym zajmie.
Nie, ale też powiedzmy, bo ja nie wiem, ja mam cały czas takie poczucie, że to jakoś brzmi strasznie przerażająco,
nie,
ale
zupełnie.
Ona ma dużą literę, ona jest z wysokim stopniem pisma złamana,
tak.
Ma szerokie dość marginesy, ona jest świetnie zrobiona. Świetnie,
tutaj oddajmy właśnie kredyt Damianowi Nowakowi z Pora Studio, bo rzeczywiście to była trudna praca.
To świetnie zaprojektował, to jest naprawdę bardzo wygodne w czytaniu, więc też nie cała ta objętość wynika z jakiejś orgii gadulstwa czy nieumiejętności selekcji. To są żwawe, jednak bardzo dobrane teksty, ale też to jest naprawdę dobrze czytelna książka.
Tak.
Ja się chciałam jeszcze trochę zmierzyć z tym.
To nie zawsze jest autoportret.
Właśnie, tak. Od tego zaczęliśmy.
Ale mieliśmy też pochwałę dyskomfortu. Jeżeli można, to ja się chciałam trochę...
Ale się wyłgała. Dobrze, przepraszam cię, Doroto. Już nic nie będziemy mówić więcej.
Ja tylko bym jeszcze powiedział, że te eseje wizualne, które jednakowoż tutaj są, to jest Jakuba Wojnarowskiego praca, zdjęcia Wojtka Wojciechowliczyka i zdjęcia Oli Paduch o nieużytkach. Mm-hmm. Wszystkie strasznie fajne i też tak. Jakoś jednak pokazujące, w jaki sposób autoportret różne rzeczy też za pomocą obrazów i zdjęć, rysunków.
Ale oprócz tego właśnie jest też dużo rysunków, które powstały do oryginalnych tekstów, między innymi tak, Daniela Gutowskiego, czy Majsta Rakiewicz, także, czy po prostu fotografie, które ministrowaliśmy. I faktycznie ta proporcja jest inna niż w autoportrecie, bo tam się staramy, żeby to było mniej więcej pół na pół informacji wizualnej i tekstowej. Tutaj to myślę, że jest 1/3, ale w dalszym ciągu to jest książka bogato, acz czarno-biało ilustrowana.
Doroto, powiedz tak podsumowując trochę te 43 teksty i samą antologię, to jest tak, że o tym cały czas rozmawiamy, autoportret przez te 20 lat zmieniał się, każdy tom jest inny, ale też myślę, że redakcyjny stan świadomości ewoluował. I czasem mam wrażenie, że jestem zaskoczona, czytając te pierwsze teksty z pierwszych lat, nie wiem, jeden z tekstów Michała Wiśniewskiego, który w 2004 był szokująco nowy, no mam wrażenie, udało wam się pewne rzeczy do debaty publicznej wręcz wprowadzić.
Tak, w wypadku kilku numerów rzeczywiście wywołaliśmy spory ferment i tutaj były, myślę, że takim numerem były Przestrzenie niczyje i dyskusja o niemiejscach, zanim jeszcze ukazała się głośna książka Marka Orzego o między innymi galeriach handlowych i tych właśnie przestrzeniach przepływu. Ważny numer Przestrzeni kolonialnych, tak jak wspomniałaś, prowadzony przez Michała Wiśniewskiego. To był oczywiście bardzo wcześnie podjęty temat, chyba 2009, ale tak czy siak, no jest już to szmat ponad dekadę temu. Numer wiejski. Tutaj mamy jeden tekst, reprezentant tego numeru, Magdy Zych, Ugory, Odłogi, Ziemia.
Fantastyczny.
Świetny tekst i to był też bardzo ważny numer, bo w tym czasie doczuła się taka dyskusja na łamach między innymi Gazety Wyborczej w mediach o tym wieśniaków, Polaku i dlaczego, że my jesteśmy tacy źli właśnie z powodu tych korzeni wiejskich, a myśmy próbowali pokazać, że jest to trochę bardziej jednak zniuansowane i wieloaspektowe i też w pewien sposób bolesne. To mity modernizmu też były takim bardzo mocnym i ważnym numerem, a wcześniej zmysły i utopie.
Tutaj utopii się zaczynało właściwie. Chyba.
To był, no to też był 2000 chyba.
9.
10 albo 11, ale tutaj mamy, zaczynamy kwestia nasza, przedrukowujemy
nerwowo
kryzys utopii, ankietę redakcyjną. I rzeczywiście to zadanie pytania o to, dlaczego. I tutaj odnoszę się trochę do tego optymizmu, o którym Marcin mówił, poszukiwaniu jakiejś wizji zmiany. No to był ten moment, kiedy doszliśmy do diagnozy, że właśnie funkcjonujemy w świecie, w którym bardzo trudno zdobyć się już na taki rodzaj jakiejś wizji całościowej zmiany świata i wyobrażania sobie tej, nie wiem, wyspy, na której to wszystko jest zorganizowane inaczej i lepiej. I tutaj chciałam się zmierzyć trochę z tym optymizmem, bo z jednej strony zgadzam się.
Wszyscy się śmieją.
Optymizm to jest słowo, które wywaliłam ja Marcinowi ze wstępu, zastępując nadzieją.
Ale teraz odszczekujesz publicznie.
Właśnie nie odszczekuję. Właśnie chciałam powiedzieć, że myślę, że to jest trochę tak, że my się mierzymy z tą rzeczywistością i tą realnością i staramy się, i dlatego może czasami te nasze audycje są tak ponure, że staramy się jednak patrzeć temu w oczy, co nas otacza, lękom, strachom, temu, co jest po prostu jakimś rodzajem, nie wiem, niesprawiedliwości czy zła, używając już naprawdę wysokiego rejestru słów, ale jednocześnie właśnie nie chcemy się poddać temu poczuciu beznadziei i obezwładnienia. I to jest jakby taka ciągła walka. Marcin, chyba ty też we wstępie pisałeś, że my jakby ciągle mówimy, gdzieś musi być jakieś wyjście, prawda? Że jakby przejście, ale że gdzieś tutaj musi być jakieś wyjście, że musimy jednak spróbować coś na przykład w kontekście katastrofy klimatycznej zrobić, a nie zwolnić się z aktywności. Dlatego jakby ten element narzekania staramy się przezwyciężyć poszukiwaniem jakichś propozycji I nie zawsze nam się to udaje, albo one się zmieniają, ale jakby sam fakt zdobywania się na to jest właśnie może tym źródłem nadziei i może dlatego ta książka nie jest w całym swoim wydźwięku ponura, tak?
Tak, ja dokładnie to mam na myśli. Znaczy, dla mnie, ja nie wiem, czy... Nie no, autoportret nie jest przesiąknięty optymizmem, tak? I to nie jest jakaś postawa, która by towarzyszyła jego autorkom, ale wydaje mi się, że książka, kiedy się ją teraz czyta, czy kartkuje, czy przeskakuje, to jest optymistyczne właśnie przez to, że pokazuje no właśnie wyjścia, przejścia, ludzi, którzy mają jakiś pomysł, albo dostrzegają coś, co nam te sytuacje pokazują, albo może ona jest, że to, co budzi jakiś optymizm, to jest to, że ona pokazuje taką właśnie zdolność adaptacji. To też chyba jest jakieś ważne w architekturze.
Tak.
Chyba będzie coraz ważniejsze.
Znacznik, nie wiem, jak to powiedzieć. Mhm.
Architekci czytają autoportret. Doroto, jak to wygląda? Bo to nie jest ani, to jest bardzo ciekawa rzecz, o której też piszecie chyba, albo rozmawiacie już, tego już nie pamiętam. Nie jest to, jest to pismo często zawierające teksty wybitnych uczonych, profesorów, ale na przykład nie jest pismem typowo akademickim, punktowanym, więc ciekawa jestem, jaki jest zasięg waszej pracy. Czy kiedyś robiliście jakieś badania, próby
określenia? Badań nie, dawno temu, ale to już chyba było ponad dekadę, zrobiliśmy ankietę i zapytaliśmy czytelników i czytelniczki, jakie mają oczekiwania. Znaczy z całą pewnością, ale to jest, jakby to dotyczy chyba całego rynku wydawniczego, w Polsce czyta nas więcej kobiet niż mężczyzn. Ale też i myślę, że nie zawsze lokujemy się idealnie w tej dyscyplinie. Dlatego na przykład w Empiku proszę nas szukać na dziale sztuka. W dziale sztuka, czasami właśnie gdzieś między wędkarstwem a jakimiś innymi magazynami motoryzacyjnymi. Dlatego myślę, że to też definiuje nas ten temat przestrzeni, że tutaj, i to jest ten pomysł właśnie Anny Orlik, pierwszej naczelnej, że przestrzeń jest tekstem i można ją czytać i ona nas kształtuje, a my ją wytwarzamy i to jest ta zwrotna relacja jest fascynująca. Natomiast myślę, że to jest ciekawe, że sporo architektów i architektek do nas pisuje. Mhm. I to są zarówno praktycy, praktyczki, jak i teoretycy czy dydaktyczki. Tutaj na pewno warto wymienić Maćka Miłobęckiego, który jest obecny w tym zbiorze ze swoim esejem na temat lekkości, nieznośnej lekkości. I który też trochę nas zaznajomił z myślą palazmy, ale mamy też teksty, no właśnie, Łukasza Wojciechowskiego, bardzo wrażliwego, erudycyjnego architekta z Wrocławia. To jest architektura jako rower. I to jest bardzo emocjonalnie napisany tekst. Są też...
I zilustrowany,
właśnie. Tak. To też jest charakterystyczne dla Łukasza, że są zawsze teksty ilustrowane. No, z całą pewnością w tym zbiorze brakuje Barbary Stec, Piotra Wińskowskiego, też osób, które już też świetnie poznałaś. Kuba Szczęsny pisuje do nas znakomite teksty.
Czyli tak, wniosek, ponieważ musimy kończyć, a ja ci gwałtownie przerywam, co performatywnie
tutaj zerkasz na zegar.
Okazuje, tak, drugi tom musi powstać.
Tak, za dekadę może, albo za dwie. Zobaczymy.
Bardzo, bardzo wam dziękuję za tę rozmowę autoportretową. W przejściu nam się dokonała, bo tak ma być, bo trudno przystanąć w naszych czasach. To znaczy przystanąć można, ale zatrzymać się nie da. No i to jest świetny pomysł na tytuł i na ideę właśnie tej antologii. No cudownie, że Marcin Wicha to kiedyś powiedział i szkoda, że trwało aż 5 lat, ale może dobrze, że trwało aż 5 lat. Bo jest,
no ale ile fantastycznych tekstów przybyło przez
właśnie,
5 lat.
To też, no, tak. To świetny argument. Wybór esejów i wywiadów z autoportretu Pisma o dobrej przestrzeni 2002-2022. Rozmawialiśmy z redaktorami Dorotą Leśniak-Rychlak i Marcinem Wichą. Bardzo wam dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Książkę opublikował Małopolski Instytut Kultury w Krakowie oraz oczywiście Autoportret. A naszą audycję pora już zakończyć. Dziękuję państwu, mówiąca te słowa, Justyna Nowicka oraz Grzegorz Dąbek. Dziękujemy, który program zrealizował. Do usłyszenia.